Laudetur Jezus Christus, tu Radio Watykańskie. O przezwyciężaniu analfabetyzmu religijnego mówił Benedykt XVI, wizytując rzymską parafię. Polaków papież zachęcił do wspierania dzieł misyjnych prowadzonych przez Kościół. A w drugiej części kolejny odcinek Ex Oriente Lux, audycji pod redakcją księdza Rafała Zarzecznego. Na program zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Przed południem Benedykt XVI odwiedził rzymską parafię świętego Jana Chrzciciela de la Salle. Położona na południowych obrzeżach wiecznego miasta parafia ta jest jak na Rzym dość wyjątkowa, podkreśla jej proboszcz ksiądz Gian Paolo Perugini. Znajduje się bowiem w nowej dzielnicy rezydencjalnej Torino. Aż 85% parafian to młode rodziny z dziećmi.
Biorąc pod uwagę młodość parafii Torino, nie mogło zatem zabraknąć papieskiego spotkania z dziećmi. Widząc ich pokaźną liczbę, Benedykt XVI zauważył, a więc Rzym żyje i będzie żył także jutro. Życzył też najmłodszym, by od Jezusa uczyli się życia, które jest sztuką.
Głównym punktem wizyty Benedykta XVI w parafii świętego Jana Chrzciciela de la Salle była Eucharystia. W homilii papież nawiązał do usytuowania kościoła parafialnego na najwyższym w okolicy wzgórzu. Dzięki temu stanowi on widoczny znak i punkt odniesienia dla wierzących, przypominając o obecności Boga i zapraszając do spotkania z Nim.
Jednak to spotkanie nie jest jedynie faktem osobistym. Wasz kościół, położony w najwyższym punkcie osiedla, przypomina wam, że Ewangelia musi być przekazywana, głoszona wszystkim. Nie czekajcie, aż inni przyjdą do was z odmiennymi przesłaniami, które nie prowadzą do prawdziwego życia. Ale wy sami stawajcie się misjonarzami Chrystusa wobec bliźnich, tam gdzie oni żyją, pracują, uczą się, czy choćby spędzają czas wolny.
Ojciec Święty przyznał, że już wiele dzieje się w tym względzie w parafii Torino, gdzie obok katechezy i liturgii prowadzone są dzieła społeczne, edukacyjne i kulturalne. Pozwala to na dojrzewanie prawdziwej wspólnoty wiernych.
Wiara powinna być przeżywana wspólnie, a parafia stanowi miejsce, gdzie uczymy się żyć wiarą w owym my Kościoła. Chciałbym zachęcić was, aby rosła także współodpowiedzialność duszpasterska w perspektywie autentycznej komunii różnych grup tu obecnych. Są one wezwane do tego, by kroczyć razem i doświadczać dopełniania się różnorodności, by dawać świadectwo wspólnoty Kościoła. Znam wasze zaangażowanie w przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów i do chrześcijańskiego życia. Zbliżający się rok wiary niech będzie sprzyjającą okazją także dla tej parafii, by rozwijać i umacniać doświadczenie katechezy o wielkich prawdach chrześcijańskiej wiary w taki sposób, by całe osiedle mogło poznać i zgłębić wyznanie wiary Kościoła i przezwyciężyć analfabetyzm religijny, który należy do najpoważniejszych problemów współczesności.
Benedykt XVI przypomniał ponadto o zadaniach stojących przed młodymi rodzinami oraz o ważności niedzielnej Eucharystii jako czynnika umacniającego wspólnoty i źródła siły misyjnej Kościoła.
Jezus jest lampą, która nigdy nie zgaśnie nawet w czasie najciemniejszej nocy. Przypomniał o tym papież po powrocie do Watykanu w czasie południowego spotkania z wiernymi. W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Benedykt XVI nawiązał do ewangelicznego tekstu z drugiej niedzieli Wielkiego Postu, opisującego scenę przemienienia Jezusa.
Tajemnica przemienienia Pańskiego nie jest oderwana od kontekstu drogi, jaką przemierza Jezus. Jest on wyraźnie ukierunkowany na wypełnienie swej misji. Wiedząc, żeby dojść do zmartwychwstania, musi przejść przez mękę i śmierć na krzyżu. Mówił o tym otwarcie do uczniów, ale oni tego nie zrozumieli. A nawet odrzucili tę perspektywę, ponieważ nie myśleli po Bożemu, ale po ludzku. To dlatego Jezus prowadzi trzech z nich na górę i objawia swą boską chwałę, blask prawdy i miłości. Jezus pragnie, by to światło oświeciło ich serca, kiedy przechodzić będą przez gęste ciemności Jego męki i śmierci oraz gdy zgorszenie krzyża będzie dla nich nie do zniesienia. Bóg jest światłością. Jezus ofiaruje najbliższym przyjaciołom doświadczenie światła, które w Nim mieszka. I tak będzie w nich potem obecny jako wewnętrzne światło, zdolne ochronić ich w czasie natarcia ciemności.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że wszyscy potrzebujemy tego wewnętrznego światła, by pokonać próby życiowe. Bierze się ono z modlitwy i kontemplacji oblicza Pańskiego.
To światło pochodzi od Boga, a daje nam je Chrystus, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Wejdźmy z Jezusem na górę modlitwy. Kontemplując Jego oblicze, pełne miłości i prawdy, pozwólmy się napełnić wewnętrznie Jego światłem. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, naszą przewodniczkę na drodze wiary, by w czasie Wielkiego Postu pomogła nam żyć tym doświadczeniem, znajdując każdego dnia chwilę czasu na modlitwę w milczeniu i słuchanie Słowa Bożego.
Zwracając się do Polaków, papież zachęcił ich do wspierania misyjnych dzieł Kościoła.
Daje świadectwo miłości i pomoc Kościołowi w krajach misyjnych to hasło Niedzieli ad Gentes, którą dzisiaj obchodzicie w Polsce. Niech będzie ono zachętą dla wszystkich do duchowego materialnego wspierania misyjnego dzieła Kościoła. Wszystkim, którzy przez modlitwę i jamuśnę wspierają to dzieło, a szczególnie misjonarzom i misjonarkom, serca błogosławim.
Światłość ze wschodu. Ex oriente lux.
O Jezus, my ręce bez zalet.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita. O językach, którymi mówią ludy Etiopii. Skoro tak wielu ludzi mieszka na rogu Afryki, bo aż 82 miliony około, jak o tym mówiliśmy w poprzedniej audycji, to czas też zapytać o łączące ich wszystkich więzi. Wszak ludzie mają tę niezwykłą cechę, że nigdy nie są sami tylko dla siebie. Człowiek ze swej natury niezmiennie szuka sobie podobnych, choćby tylko po to, by z nimi posiedzieć i pogadać. Od zawsze też chyba starsi opowiadają młodszym o tym, co było u zarania dziejów, ale i o tym, co im samym się przydarzyło. A skoro człowiek jest zwierzęciem stadnym i komunikatywnym, więc pewnie właśnie po to dobry Pan Bóg dał mu na drodze rozwoju ową zdolność mowy, by nie tylko oglądał i podziwiał świat, w którym żyje, ale też aby wyrażał to, co przeżywa, by się tym dzielił z innymi, tworząc w ten sposób kulturę i dając początek wszystkiemu, co się określa mianem cywilizacji. A zatem powiemy dziś o językach, którymi mówią ludy od tak dawna zamieszkujące w krainie zwanej Etiopią. Powiedzieliśmy, że główne grupy etniczne Etiopii nazywają się Oromo, Amhara, Tigre, Gurage i tak dalej. Te egzotyczne dla nas nazwy nie tylko określają same plemiona, ale także ich mowę. A może trzeba by powiedzieć, że poszczególne ludy odróżniamy najpewniej na podstawie języków, jakimi się posługują. Oczywiście mechanizm taki dotyczy nie tylko Afryki. Nie zamierzam katować słuchaczy skomplikowaną filologią, ale pewne informacje chyba warto przekazać. Według różnych źródeł w Etiopii używa się od 70 do 90 języków. A wszystkie one należą do dwóch głównych rodzin językowych. Pierwszą z nich jest wielka rodzina języków afroazjatyckich, która z kolei obejmuje 5 podrodzin, mianowicie egipską, gdzie znajdują się dawne języki faraonów, a więc hieroglificzny, demotyczny oraz koptyjski, czyli ten od papirusów chrześcijańskich i gnostyckich, podrodzina berbelo-libijska, której językami mówi się głównie w Afryce Północnej, dalej podrodzina czadyjska, obejmująca ponad 100 języków mówionych w zachodniej i środkowej części kontynentu, oraz 2 podrodziny najciekawsze z etiopskiego punktu widzenia, mianowicie kuszycka i semicka. Pierwsza z nich, a więc kuszycka podrodzina językowa, w Etiopii reprezentowana jest głównie przez społeczności mówiące językiem Oromifa. I są to wspomniane już w poprzedniej audycji ludy Oromo, stanowiące około 30% całej populacji, łącznie ponad 25 milionów ludzi. Przywędrowali oni z południa w XVI wieku, z pogranicza dzisiejszej Kenii i Somalii, przynosząc własną mowę, która nie tylko się utrwaliła, ale w XX wieku nawet doczekała literatury i językoznawczego opracowania, a więc leksykonów, podręczników i gramatyk. Oromo są dziś bardzo dumni ze swojej mowy dźwięcznej i pełnej samogłosek, a dzięki specjalnej modyfikacji alfabetu łacińskiego publikują też nawet książki i gazety, uczą się jej w szkole i używają w mediach, dbając zarazem o respektowanie swych praw w ramach całej federacji, bo relacje z Amharami nie zawsze układały się pokojowo. Wystarczy zresztą zjechać 50 km na południe od stolicy, by znaleźć się w świecie, gdzie urzędowym językiem amharskim mówi się słabo i raczej niechętnie, a wszystkie napisy i drogowskazy są także w Oromifa. Inne języki z grupy kuszyckiej na terenie Etiopii to m.in. Agał, Bedzia i Sidamo, a także języki Somali i Afara, którymi mówią pustynni nomadowie. W semickiej podgrupie języków Etiopii także panuje niemała różnorodność. Dominujący jest tu bez wątpienia język zwany Amarinia, czyli amharskim po prostu. Jako pierwszy ojczysty jest on językiem około 20 milionów ludzi. Ale jest też językiem urzędowym całej federacji, a więc prawdziwą lingua franca wszystkich 82 milionów Etiopczyków. I musi znać go każdy, kto chce coś załatwić, gdzieś pojechać albo czegoś się dowiedzieć. Oczywiście konstytucja Etiopii gwarantuje równość i uznanie wszystkich języków, bo przecież całe etiopskie społeczeństwo jest wielokulturowe i zróżnicowane także lingwistycznie. Ale tak to już jest na świecie, że we własnym domu i wiosce mówimy po naszemu, ale w szkole i w stolicy trzeba po urzędniczemu. Wszyscy dziś zatem Etiopczycy w miarę swobodnie posługują się 2, a nawet 3 językami. To urzędnicze miejsce Amarinia wynika oczywiście z historycznej dominacji Amharów, którzy przez stulecia, bo od XIII wieku co najmniej, byli władcami tych ziem i kontynuatorami starodawnej cywilizacji, potężnej i bogatej, dumnej i walecznej zarazem. Przecież język jest nie tylko nośnikiem kultury, ale też i znakiem panowania i narzędziem władzy, tak samo w Afryce, jak i na całym świecie zresztą. Semickie korzenie języka amharskiego, wyraźne w morfologii, fonetyce i leksyce, bezpośrednio łączą go z językami Bliskiego Wschodu, hebrajskim, syryjskim i arabskim, tymi dawnymi i współczesnymi zarazem. Jeszcze bardziej semicki w swej strukturze, słownictwie i ostrej, gardłowej wymowie jest język Tigrinia i jemu pokrewne, mówione na północy Etiopii i w Erytrei. A skąd się to wszystko wzięło? Ano, ze starożytnego języka etiopskiego gys. Filologowie nazywają go językiem klasycznym, gdyż nie tylko jest na tym obszarze najstarszy, ale też niezwykle bogaty w swym słownictwie i w pełni literacki. Począwszy od IV wieku na ten starożytny wówczas już język, posługujący się własnym liternictwem, przełożono nie tylko Pismo Święte, ale także wiele ważnych tekstów wczesnochrześcijańskich. Z czasem w gys zaczęły powstawać także pisma rodzime. W mowie używano go na co dzień, zapewne jeszcze w IX lub X wieku. Potem stopniowo był wypierany przez prostszy, ale bardzo z nim spokrewniony język amharski w jego wczesnej postaci. Gys pozostał jednak językiem ksiąg oraz językiem liturgii etiopskiego kościoła, pełniąc w ten sposób funkcję podobną do łaciny w naszym kręgu kulturowym. O tym wszystkim jednak powiemy innym razem, bo zagadnienie jest ważne, ciekawe i obszerne. Ludność Gurage, południowo-zachodnio-centralnej Etiopii, mówi Guraginia. Swój język ma też miasto Harar na wschodzie kraju, a mowa ta zwie się Harari. Zaś język Agrobba był do niedawna używany na północ od Addis Abeby, obecnie zaś już chyba zanikł. Choć są to języki strukturalnie semickie, to jednak dawno już znalazły się pod silnym wpływem kuszyckich naleciałości. Ludności muzułmańskiej w różnych częściach kraju znany jest oczywiście język arabski. Drugą wielką rodzinę języków Etiopii stanowią języki nilo-saharyjskie i tymi posługuje się prawdziwie afrykańska ludność w całej zachodniej i południowo-zachodniej części kraju. Tu jednak językoznawcy mają jeszcze bardzo wiele do zbadania. Na zakończenie trzeba powiedzieć, że dziś ogromną i coraz większą rolę odgrywa w Etiopii język angielski. Przede wszystkim jest on językiem średniego i wyższego szkolnictwa. W tym znaczeniu, że nie tylko naucza się angielskiego, co zrozumiałe, ale że wszystkich właściwie przedmiotów uczy się po angielsku. Angielski jest też językiem komunikacji urzędowej ze światem, językiem handlu i rozwoju, a wreszcie językiem, jakim zazwyczaj turyści i w ogóle wszyscy przyjezdni kontaktują się z Etiopczykami. Rzadko bowiem który ferendzi ma ochotę uczyć się amharskiego, o innych językach etiopskiej codzienności nie wspominając. A warto skądinąd, bo ani etiopska znajomość angielskiego najczęściej nie zachwyca, zwłaszcza poza głównymi miastami i szlakami turystycznymi, ani też sama idea języka pośredniego nie pozwala na prawdziwe wniknięcie w niezwykle bogatą duszę mieszkańców Etiopii. Z tego względu opłaca się uczyć wszystkich, nawet tych najbardziej egzotycznych. Nie warto natomiast zniechęcać się trudnościami, słabością pamięci, całkowitą odmiennością i niełatwą wymową. Bo obce słówka i konstrukcje zakuwać trzeba konsekwentnie i metodycznie. Bo jak mówi popularne przysłowie etiopskie w języku amharskim, kes be kes, inkulal by igiru jechiedal. To znaczy krok po kroku, a nawet jajko zacznie maszerować.
O Jezus,
opowieści z Etiopii kończą nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.
O Jezus, my rety, bez zalety.